Twoje Radio London.
Osłoni, jak wycieczka to wycieczka, tam gdzie się sady ku słońcu chylą. Wyruszamy, dylu, dylu, na spotkanie przychód tylu. Wyruszamy, światu się dziwować, a drogo ty na drogę kochać. Zamykamy mocno w dłoni, szczęście małe jak orzeczka, lecz słodko cierpka, trwaj szczęścia chwilą. Wyruszamy, dylu, dylu, na spotkanie przygód tylu. Wyruszamy, światu się dziwować, a ty drogo, ty nas drogo prowadź.
Krótka piosenka na dzień dobry, śpiewana przez zespół Bem i Beck, pochodzi z dawnego serialu telewizyjnego o wakacjach. W niedzielne przedpołudnie w programie Twojego Radia, nagranym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 29 sierpnia, serdecznie wita Jolanta Pawluk. I zaczynam od podziękowania, które nadeszło z Polskiego Stowarzyszenia Narodowego. Zaraz potem będą jeszcze dwa krótkie komunikaty. Organizatorzy polonijnego pikniku w Nilestown serdecznie dziękują wszystkim sponsorom oraz uczestnikom za liczny udział. Jest to wyraz troski o wspólne dobro. Wszyscy, którzy tak licznie przybyli 21 sierpnia do naszego ośrodka letniego w Nilestown, dali wyraz temu, jak ważne jest to miejsce dla Polonii i jak bardzo jest potrzebne. Wysoka frekwencja jest odpowiedzią na apel do Polonii i sponsorów: ratujmy letnią halę w Nilestown. Jak mówią najstarsi uczestnicy pikniku, dawno nie było takiego pikniku zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Narodowe i dodają, że z niecierpliwością czekają na następne okazje do spotkania się w tym pięknym miejscu. Klub Sportowy Biały Orzeł oraz Polskie Stowarzyszenie Narodowe organizują coroczny turniej piłkarski i piknik polonijny w dniach 11 i 12 września. W sobotę będzie wiele atrakcji dla dzieci, a wieczorem zabawa przy muzyce. Organizatorzy zapraszają całą Polonię i kibiców piłki. Szczegóły niebawem. Jeszcze komunikat harcerski kierowany do rodziców. Związek Harcerstwa Polskiego w London nieprzerwanie kontynuuje działalność wychowawczą i przyjmuje zgłoszenia dzieci i młodzieży na nowy rok harcerski. Rok 2021-22. Do gromady zuchów należą dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Do drużyny harcerskiej młodzież w wieku lat 11-15. Jesienią i wiosną zbiórki odbywają się w lesie na terenie ośrodka księży Michalitów w Melrose, a w okresie zimowym w Domu Polskim Stowarzyszenia Polskich Kombatantów przy 80 Ann Street w London. Zgłoszenia przyjmuje druhna Iwona. Telefon 519 851 43 70. 519 851 43 70.
Gdy boso ziemią idę, pył dróg stopy me kryje. Idę gdzie chcę, żyję jak chcę, jak umiem. Idę gdzie chcę, żyję jak chcę, jak umiem. Ważnych spraw nie niesie mi czas leniwy, tak jak strumień. Ja żyję jak chcę, żyję jak lubię, jak umiem. Idę gdzie chcę, żyję jak chcę, jak umiem. Drażni cię, wiem, styl mój, lecz już zawsze taki będę. Ja żyję jak chcę, przeżywam życie. Mam prawo doń, jest moje. Gdy boso ziemią idę, pył dróg stopy me kryje. Idę gdzie chcę, żyję jak chcę, jak umiem. Idę gdzie chcę, chłonę w zachwycie ten czas, co zwie się życie. Idę gdzie chcę, żyję jak chcę, jak umiem, jak umiem.
Co będzie w programie? Najpierw Małgorzata Maciejewska i książki nowe i nie najnowsze, czyli zachęta do czytania i korzystania z zasobów miejskiej biblioteki. Potem audycja z uśmiechem na twarzy, w niej lato i wiejski chłopiec, który spotyka harcerzy. Opowieść z wątkiem nieomal sensacyjnym. Potem nadal lato, ale tym razem o pobycie dziecka w sanatorium. W ostatniej części znajdzie się kartka z kalendarza. Pochodzące z wydanego w 1953 roku polsko-amerykańskiego ilustrowanego informatora i kalendarza Nowego Świata, anonimowe i zahaczające o sensację opowiadanie na temat Biblii Gutenberga. Na zakończenie kilka piosenek Jerzego Michotka.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Justyna Bednarek, z wykształcenia romanistka, jest autorką nagradzanych książek dla dzieci. Jagna Kaczanowska jest psychologiem. Pracuje jako dziennikarka w miesięczniku Twój Styl. Justyna i Jagna to duet pisarski. Napisały 3 tomy serii Ogród Zuzanny oraz powieści Okruchy Dobra i Galopem po Szczęście. Wydana ostatnio Gorsza Siostra to powieść o odrzuceniu i krzywdzie, miłości, zdradzie i nienawiści. To historia kobiet wplątanych w tajemnicę rodzinną i zmuszonych do życia z konsekwencjami cudzych decyzji. Jednak w obliczu utraty zdrowia i zagrożenia życia rodzinne sekrety muszą wyjść na jaw. Gorsza Siostra to pełna emocji historia 3 pokoleń kobiet, wydawałoby się ze zwykłej, przeciętnej, normalnej rodziny. Posłuchajmy fragmentu z książki Jagny Kaczanowskiej i Justyny Bednarek zatytułowanej Gorsza Siostra. Rozległo się pukanie. Dziwne, natarczywe. Ada zamarła na moment z dłonią przy lampce karbidowej. Nikt jej nie odwiedzał. Pukanie do drzwi pod wieczór nie zwiastowało niczego dobrego. Ale z pewnością nie byli to Niemcy. Ci walili do drzwi kolbami, wrzeszczeli. Z niepokojem podeszła do drzwi. Kto tam? Ada, otwórz! To ja, Władek! Usłyszała. Z trudem rozpoznała głos Władka. Był kiedyś beztroskim chłopakiem, a głos należał z pewnością do dojrzałego, nieco już zmęczonego życiem mężczyzny, który przyszedł w interesach. Ale nie po to, by ją odwiedzić. Otworzyła. Z pokoju ciekawie wyjrzała Joasia. Witaj, Hado. Mój Boże, ile lat się nie widzieliśmy, a ty nadal tak samo piękna, jakbyśmy spotkali się zaledwie wczoraj, roztkliwił się nowo przybyły. Jego wzrok padł na Joasie. A jednak nie było to wczoraj, to musiało być już dawno, dawno temu. Piękna dziewczynka, jak ma na imię? Joasia? Ada ze zdziwieniem obserwowała Władka. Jak on się zestarzał. Joasia. Myślałem, że dasz jej Rachela po matce. Posłał jej zagadkowe spojrzenie. Ada zmartwiała. Czyżby po to przyszedł? O jej żydowskich korzeniach ze strony matki nikt w tej kamienicy nie wiedział. Chyba. Po to przecież przeprowadzała się 3 razy, zacierała ślady. Wiedziała, że gdyby było inaczej, zatajenie tej informacji drogo by ją kosztowało, a przecież ona nie miała już nic. Nie mogłaby się opłacić, a poza tym... Ty, Władku... Zaczęła z taką odrazą, że tamten od razu zreflektował się. Wybacz, nie to miałem na myśli, ja przecież nigdy... Nikomu bym o tym nie powiedział, znasz mnie. Chodziło mi tylko o to, że to takie piękne imię. Uśmiechnął się nieśmiało. I w tym uśmiechu na moment Ada zobaczyła dawnego Władka, beztroskiego. Ona też się uśmiechnęła, choć słabo. To ty wybacz, w niebezpiecznych czasach przyszło nam żyć. Zaproponowałabym ci herbatę, ale... Na pewno domyślasz się, że nie mam. Może napijesz się kawy zbożowej? Nie mam cukru wprawdzie, ale Przepadam za kawą zbożową, no i starym dobrym zwyczajem pijam tylko czarną. Teraz zaśmiał się w zupełnie szczery, nieskrępowany sposób. Zresztą to ja coś ci przyniosłem, zaczekaj. Przepraszam, że tak to podaję, niezbyt elegancko, ale... Sięgnął za pazuchę płaszcza i wyjął pół bochna pszennego jasnego chleba i jakichś sporych rozmiarów zawiniątko. Ada nie mogła uwierzyć. Prawie trzęsły jej się ręce, gdy sięgała po podarki. Chwilę rozkoszowała się spękaną szorstką skórką chleba. Przyłożyła go do nosa. Był świeży, pewnie pieczony tej nocy. Władku, nawet nie wiesz, jak jestem ci wdzięczna. Joasiu, chodź, zrobię ci kolację. O, przepraszam, przepraszam, oczywiście rozgość się. Nie przejmuj się mną. Daj małej kiełbasy. Pewnie w życiu takiej nie jadła. Władek przeczesał dłonią włosy, usiadł na krześle i czujnym wzrokiem obrzucił niewielki salonik. Był prawie pusty. Na ścianach wyraźnie odcinały się jasne prostokąty. Miejsca, w których do niedawna wisiały obrazy czy stałe meble. Nie masz pracy, bardziej stwierdził niż zapytał, gdy Ada wróciła z kuchni. Nie. Ada wzruszyła ramionami. Moglibyśmy ci pomóc, rzucił patrząc na sufit. My? Tak, my. Możemy ci pomóc. Dostaniesz dobrą pracę i papiery, nikt cię nie ruszy. Będziesz zarabiała. Będziecie z Joasią bezpieczne. Rozumiem, powiedziała przeciągle Ada i czekała na ciąg dalszy, bo wiedziała, że nastąpi. W zamian ty pomożesz nam. Potrzebujemy kogoś takiego jak ty, młodej, pięknej kobiety z klasą, która ma aryjski wygląd i biegle włada jidysz. Ada znów poczuła, jak mróz przechodzi przez jej ciało. To prawda, znała jidysz. Tym językiem rozmawiały w domu z matką. Ale już od lat z nikim w ten sposób się nie porozumiewała. Po co wam ktoś, kto zna jidysz? Zapytała ostro. Władek wstał. Podszedł do okna. Ciężkie zasłony były dokładnie zaciągnięte. Myślałaś, że twoja rodzina... Rodzina twojej matki w marcu zeszłego roku tam poszła? Zapytał. Nie musiał mówić dokąd. Do getta. Na początku marca 1941 roku wszyscy Żydzi mieszkający na terenie Krakowa musieli się przenieść do getta. Pewnie, że Ada o tym myślała. O siostrach matki, o dziadkach. Czy jeszcze żyją? Ale najbardziej myślała o tym, że gdyby ktoś wiedział, że jej matce było na imię Rachela, ona i Joasia też musiałyby iść do getta. Pamiętała doskonale tych ludzi. Z wyrazem cierpienia, błagania w oczach, jak za grosze oferowali do sprzedaży swój dobytek. Czasem lichy, jakieś stare garnki, wyszczerbione talerze. Ale bywało, że oddawali pół darmo futra, piękne meble, obrazy, instrumenty muzyczne. Można się było obłowić. Nie brakowało w Krakowie takich, którzy na tej żydowskiej biedzie zrobili majątek. Więc i na pewno słyszałaś, co dzieje się w Warszawie. Tam od końca lipca spędzają Żydów z getta na Umschlagplatz i wywożą. Dziesiątki tysięcy już wyjechało. Transporty idą na Siedlce i Sokołów Podlaski, ale tam nie dojeżdżają. Wszystkie składy zatrzymują się na małej stacji, Treblinka, i zjeżdżają na boczny tor. Sprawdziliśmy to. W sierpniu do Warszawy dotarli pierwsi ludzie, którzy w ramach niemieckiej wielkiej akcji wysiedleńczej wyjechali transportami do Treblinki i udało im się uciec. To nie jest żadne przesiedlenie. Oni tych ludzi mordują. Dziesiątki tysięcy ludzi, rozumiesz? Ada rozumiała tylko jedno. Wyszła z salonu, sztywnym krokiem skierowała się w stronę kuchni. Joasiu, jedz kolację, dobrze? Nie wchodź na razie do salonu, poczekaj tu na mnie. Poleciła córce i starannie zamknęła drzwi. To nie może być. Co ty mówisz? Zapytała szeptem, gdy wróciła do pokoju. Wieści, które usłyszała, budziły taką grozę, że nie należało o nich mówić na głos. Mówię, że Niemcy zabijają Żydów. Takich jak twoja matka Rachela. Takich jak ty. Nie jestem Żydówką! Krzyknęła i zatrwożona zakryła dłonią usta, jakby się bała, że ktoś usłyszy. Jesteś w świetle ich prawa. W świetle prawa żydowskiego też. Dziedziczy się po kądzieli, przecież wiesz. Ale nie o to chodzi. Musisz nam pomóc. Musisz im pomóc. Ostatnie zdanie powiedział z naciskiem. Ada usiadła na drugim krześle. Więcej w salonie nie było i ukryła twarz w dłoniach. Nie spodziewała się, że ktoś przyjdzie do niej z taką propozycją. Nie chciała się w to angażować. Nie chciała czuć się częścią tego narodu dręczonego, poniżanego. A przede wszystkim miała jeden cel, nadrzędny. Przeżyć. Angażowanie się w przedsięwzięcia, o jakich mówił Władek, raczej stało w sprzeczności z tym celem. A mimo to słowa Władka wzburzyły ją. Czuła przerażenie na myśl o tym, że on może mieć rację. Gdzieś w środku jakiś głos podpowiadał jej, że Władek mówił prawdę. Niemcy mordują Żydów. Przecież to musiało prowadzić do tego. Pamiętała z początku wojny, jak zabroniono Żydom chodzić chodnikami. A potem te koszmarne plakaty. Żydzi wszy, typus plamisty. Powinnam być z nimi solidarna. To mój lud. Władek ma rację. Upiekło mi się. Udało. Miałam szczęście. Moja matka wyrzekła się swojej rodziny i ja dorastałam z dala od nich, ale jestem im coś winna, pomyślała. Powiedz jeszcze, kto to jest my? Zapytała słabym głosem. Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom. Został zawiązany tuż po wielkiej akcji w Warszawie. Ada, my nie możemy patrzeć, jak ich mordują. Przecież to też Polacy, nasi sąsiedzi, powiedział Władek. Co miałabym robić? Chcemy uratować jak najwięcej osób, ile się da, głównie dzieci. Potrzebny jest ktoś, kto będzie je wyprowadzał z getta na aryjską stronę. Kto będzie je przewoził do sióstr, z którymi współpracujemy. One umieszczą je w sierocińcach albo w rodzinach po aryjskiej stronie. Dostarczamy dokumenty. Dla ciebie, dla dzieci, ułatwimy przerzut. Ale oczywiście ty ponosisz odpowiedzialność. Obejmiemy cię pomocą. Będziesz miała dobrą pracę, utrzymasz siebie i Joasię. Co to za praca? Karmicielka wszy. Ada patrzyła na niego przerażona. Nawet nie wiedziała, że w Krakowie też pracują karmiciele wszy. Instytut Badań nad Tyfusem profesora Weigla znajdował się we Lwowie. Wiedziała za to, że to ryzykowna praca. Od czasu do czasu któryś z karmicieli zaczynał chorować, a tyfus to mogło znaczyć śmierć. Ale była świadoma tego, że wpis o tego rodzaju pracy w Ausweisie gwarantuje nietykalność. Niemcy bali się tyfusu bardziej niż ognia. Bali się też karmicieli. Z wyrazem obrzydzenia oddawali im Ausweisy i przepuszczali, niezależnie od tego, co się działo. Będziesz dostawała 100 zł, to niedużo, ale starczy na kilka kilo cukru na czarnym rynku. Dodatkowy przydział na margarynę i marmoladę. Raz na kilka miesięcy dają nawet kiełbasę. Ale najważniejsze jest, że nikt cię nie dotknie. Władek sprawiał takie wrażenie, jakby chciał się wytłumaczyć z tej straszliwej, niestosownej propozycji. Nie musisz mnie zachęcać, zgadzam się. I Władziu, mnie nie chodzi wcale o pieniądze, rozumiesz to? Rozumiem, Ado, powiedział. Uśmiechnął się do niej smutno, położył rękę na jej dłoni. Chwilę trwali tak w ciszy, w zamyśleniu. Tej nocy Ada nie spała. myślała z lękiem o tym, co ją czeka, czego nie chciała, ale co musiała zrobić. Szkoda, że nie mogę podjąć innej decyzji. Widać, Bóg czasem stawia nas przed takimi wyborami. Pewnie wielu już postawił od początku tej przeklętej wojny. Wielu jeszcze czeka podobny los. Co będzie z Joasią, jeżeli ja... Bała się dokończyć nawet w myśli. Ale zdawała sobie sprawę, że bycie matką nie mogło stanowić wymówki. Miała do wypełnienia obowiązek. A to było jednak najważniejsze. Był to fragment z książki zatytułowanej Gorsza siostra Justyny Bednarek i Jagny Kaczanowskiej. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki bądź przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Drodzy Państwo, wszystkie filie biblioteki publicznej są otwarte i oferują podstawowe usługi. Szczegółowe informacje zawsze dostępne są telefonicznie bądź na stronie internetowej biblioteki. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące polskiej kolekcji, bardzo chętnie pomogę wybrać, zamówić i wypożyczyć książki. Proszę dzwonić pod główny numer telefonu 519-661-4600 i pytać o mnie, a oddzwonię, jak tylko otrzymam informację. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.